Niniejszy artykuł analizuje nowożytną dyplomację nie jako zbiór traktatów, lecz jako dynamiczną grę kodów językowych. W tej perspektywie biegłość lingwistyczna stanowiła realny kapitał polityczny oraz narzędzie sprawczości. Autor stawia tezę, że język w epoce nowożytnej nie był neutralnym przekaźnikiem informacji, był instrumentem władzy. To on decydował o widzialności politycznej dyplomaty oraz legitymizacji państwa na arenie międzynarodowej. Tekst bada napięcia między tradycyjną łaciną, prestiżową francuszczyzną, a rodzącymi się językami narodowymi. Ukazuje, jak strategiczne przełączanie tych kodów pozwalało budować nieformalne sieci wpływów i omijać bariery stanowe. Na przykładach Prus, Szwecji, Hiszpanii oraz wczesnej dyplomacji Stanów Zjednoczonych, kontrastując postacie Benjamina Franklina i Williama Lee, autor dowodzi, że suwerenność polityczna wymaga sprawności semiotycznej. Zdolność do nawigowania między językiem majestatu a językiem operacyjnym pozwalała państwom nie tylko komunikować interesy, ale przede wszystkim definiować własną podmiotowość w świecie zdominowanym przez obce normy kulturowe. Dyplomata jako człowiek języka. Władza zaczyna się od tego, kto rozumie rozmowy. Państwa nie mówią, mówią ludzie. Ambasadorowie, tłumacze, agenci i szpiedzy. Skoro zatem mówią ludzie, język nie jest dodatkiem do dyplomacji, lecz samym mechanizmem sprawczości. Współczesna nowa historia dyplomacji przesuwa uwagę z traktatów ku praktykom społecznym i komunikacyjnym. Język nie był tylko środkiem przekazywania decyzji, lecz polem, na którym te decyzje stawały się możliwe. Jak zauważył Peter Barke, historia języka jest zbyt ważna, by pozostawić ją samym językoznawcom. W epoce nowożytnej Europa była mapą nakładających się kodów. Łacina trwała jako język prawa i nauki. Nad wszystkim unosiła się francuszczyzna, symbol prestiżu i oświeceniowej autoprezentacji. Tu zaczyna się glottopolityka, polityka języka rozumiana jako walka o prawo do mówienia. Wybór języka narodowego wzmacniał suwerenność, choć czasem ograniczał płynność komunikacji. Język był więc jednocześnie narzędziem i sztandarem. W epoce nowożytnej dyplomata idealny musiał być człowiekiem wielu kodów. Francis de Calier podkreślał, że poliglotyczność nie była ozdobą edukacji, lecz elementem zawodowej skuteczności. Kluczowe decyzje zapadały często w kuluarach, w salonach i prywatnej korespondencji. Kto nie rozumiał języka, nie rozumiał płcieni. A w dyplomacji to właśnie one zdradza prawdziwe zamiary państw. Kompetencja językowa stawała się realnym kapitałem politycznym. Dawała dostęp do nieformalnej infrastruktury władzy. Chroniła przed błędami, które mogły kosztować pokój lub sojusz. Poliglotyzm był zatem windą społeczną. Język w świecie stanowym działał jak fałszywy herb. Kto władał kodami elity, mógł zostać dopuszczony do gry mimo braków w rodowodzie. Należy tu wyróżnić dwie przewagi. Pierwsza to techniczna. Umiejętność porozumienia się bez tłumacza. Druga jest kulturowa. To wiedza o tym, kiedy milczenie oznacza odmowę, a zmiana rejestru staje się celowym upokorzeniem rozmówcy. W świecie dworskim brak języka oznaczał brak obecności sprawczej. Język nie tylko opisywał władzę. On ją rozdzielał. Wystarczyło, że rozmowa toczyła się w kodzie nieznanym jednej ze stron, a nierówność pojawiała się sama. Łacina nie zniknęła z dyplomacji dlatego, że stała się językiem martwym. Przez wieki była medium elit, neutralnym narzędziem prawa i teologii, które nie należało do żadnego państwa. Jednak historia nie znosi pustych tronów. Łacina stawała się językiem ceremoniału, lecz zawodziła w dynamicznej grze dworskiej. Nowożytny świat potrzebował kodu dla sekretów i politycznego flirtu. Tę przestrzeń zajęła francuszczyzna. Francuski nie wygrał tylko siłą potęgi Francji. Stał się językiem dyplomacji, ponieważ łączył prestiż literacki z oświeceniowym uniwersalizmem. Działał jak paszport kulturowy. Kto go znał, wchodził w obieg elitarny XVIII wieku. To nie była jednak prosta zmiana. Język rozlewa się przez sieci edukacyjne i dworskie, tworząc europejską ekologię języków. W tej ekologii łacina nie zniknęła nagle. Pozostawała przydatna tam, gdzie potrzebowano majestatu, neutralności lub tradycji prawnej. Niemiecki zachowywał znaczenie w administracji Świętego Cesarstwa Rzymskiego, włoski zaś w sieciach handlowych i wywiadowczych. Francuski zyskiwał siłę, lecz panował w napięciu. Kluczowa jest tutaj kategoria diglosji, sytuacja, w której różne języki pełnią odmienne funkcje społeczne. W dyplomacji nowożytnej układ ten był jednak bardziej skomplikowany. To nie sam język był z natury wysoki, lecz jego funkcja w danym układzie władzy. Przejście od łaciny ku francuszczyźnie obrazuje głębszą zmianę polityczną. Europa odchodziła od uniwersalistycznego świata Respublica Christiana ku systemowi państw i interesów dynastycznych. Zmiana języka była więc zmianą modelu władzy. W dyplomacji wybór języka mógł być równoznaczny z odmową podporządkowania się cudzej hierarchii. Prawo do własnego języka to prawo do suwerenności. Stąd bierze się ambiwalencja francuszczyzny. Z jednej strony ułatwiała komunikację elit, z drugiej działała jako narzędzie miękkiej dominacji. Język międzynarodowy nigdy nie jest wyłącznie praktyczny. Niesie on wyobrażenie świata i ukryty wzór tego, kto uchodzi za człowieka cywilizowanego. Przeprosiny są fascynującym źródłem historycznym i ujawniają normę właśnie poprzez jej naruszenie. Granica przebiegała między kosmopolitycznym prestiżem a państwową tożsamością. XVIII wiek był czasem sporu między uniwersalnym kodem elit, a wernakularną godnością państwa. Z tego napięcia wyrastały odmienne modele polityki językowej. Prusy Fryderyka II wybrały francuski jako narzędzie modernizacji, Szwecja broniła języka własnego dla biurokratycznej spójności, a Stany Zjednoczone odkryły, że bez francuskiego brakuje im europejskiej legitymizacji. Wypieranie łaciny było przesunięciem architektury prestiżu. Łacina odsyłała do tradycji i kościoła, francuski reprezentował świat świecki i oświeceniowy, a języki narodowe zapowiadały ład nowoczesnego państwa. Nowożytna dyplomacja była sztuką przełączania kodów. Przejście od łaciny do francuszczyzny było fundamentalną zmianą w europejskiej dyplomacji. Najbardziej wyrazistym przykładem są Prusy Fryderyka II. W 1740 roku władca wprowadził język francuski jako oficjalne medium wewnętrznej korespondencji dyplomatycznej. Nie była to zwykła adaptacja, lecz świadomy akt glottopolityczny. Prusy chciały być rozpoznawane jako pełnoprawny uczestnik najwyższej gry europejskiej. Francuski stał się szatą reprezentacyjną, która pozwoliła przekształcić surową siłę militarną w legitymizowany status mocarstwa. Wybór ten obnaża jednak pewną ambiwalencję. Pruska dyplomacja przyjęła medium kultury jednego ze swoich największych rywali. Dominacja francuska nie odbywała się za pomocą bagnetów, lecz poprzez prestiż. Fryderyk II wykorzystał ten język instrumentalnie, by wzmocnić własne państwo. Fryderyk II rozumiał, że skuteczność wymaga korzystania z dominującego kodu epoki. Francuski w Prusach stał się narzędziem emancypacji mocarstwowej. Język prestiżu wprowadzono do wnętrza biurokracji, co zwiększało kompatybilność aparatu państwa z systemem międzynarodowym. Przyjmując cudzy język, władza przejmuje część obcej hierarchii znaczeń. Prusy były przykładem świadomej modernizacji, podczas gdy Święte Cesarstwo Rzymskie ukazywało fragmentaryczność porządku politycznego. Tam wybór między francuskim, niemieckim a łaciną współtworzył żywą praktykę polityczną. Szczególnie wymowne są przeprosiny za użycie francuszczyzny. To detal, który pokazuje, że język ten był jednocześnie pożądany i problematyczny. W Rzeszy język niemiecki był mową administracji i prawa, jednak w wymiarze europejskim ustępował prestiżem francuskim. Łacina z kolei zachowywała autorytet uniwersalności. Te trzy kody tworzyły trójkąt napięć. Dyplomata musiał wybrać, którego głosu użyć, mając świadomość, że każdy wybór jest odczytany politycznie. Pruski model centralny i Rzeszów model rozproszony ukazują dwa oblicza epoki. W Prusach język był narzędziem odgórnego formatowania, w Rzeszy polem negocjacji. Nie wystarczyło być podmiotem politycznym, trzeba było być czytelnym jako podmiot europejski. W XVIII wieku francuszczyzna była kluczem do uznania. Kompetencja językowa stała się mechanizmem selekcji elit. Francuski paradoksalnie otwierał jednak ścieżki awansu dla ludzi spoza arystokracji. Kto urodził się bez herbu, ale z talentem językowym, mógł stać się człowiekiem niezbędnym. Państwo często wolało użyteczność od genealogicznej pychy, bo herb nie przetłumaczy depeszy. Władza języka polegała jednak na tym, że ukrywała nierówność pod postacią kompetencji. Dyplomacja nowożytna była szkołą merytokracji, lecz merytokracji podszytej klasą. Awans był możliwy, ale dostęp do wiedzy pozostawał społecznie filtrowany. Wielojęzyczność pozwalała konkurować z rosyjską arystokracją, oferując państwu kompetencje w komunikacji, których brakowało elicie. W Prusach i Rzeszy francuski stał się narzędziem archiwizacji i standaryzacji. Dokumenty z archiwów często nie są zapisem żywej mowy, lecz produktem instytucjonalnej praktyki pisania. Dokument pokazuje, jak państwo chciało brzmieć. Pruska korespondencja to autoportret instytucji pragnącej uchodzić za nowoczesną. Święte Cesarstwo Rzymskie ukazuje obraz bardziej rozproszony, w którym francuski, niemiecki i łacina odbijają różne oblicza przynależności. Każdy język był inną polityczną maską. Protokół był polityką w stanie skondensowanym. Francuski pozwalał budować wspólny europejski styl, a jednocześnie ujawniał różnice w statusie posługujących się nim osób. Język komunikacji jest instrumentem władzy. Raport dyplomatyczny nie jest neutralnym opisem faktów, lecz uporządkowaniem rzeczywistości według kategorii dostępnych w danym języku. Prusy postawiły na integrację z obiegiem francuskim, Rzesza zaś funkcjonowała w wielojęzycznym kompromisie. Język był architekturą widzialności politycznej. Żadne państwo nie mogło pozwolić sobie na prostotę. Skuteczność tkwiła w umiejętności przełączania kodów przy pełnej świadomości tego, który z nich komu służy. Język dyplomacji był polem negocjacji między ambicją a zależnością. Nowoczesna dyplomacja rodziła się z napięcia między głosem dawnego autorytetu, językiem prestiżu, a mową własnego państwa. Władza nie zaczyna się w momencie podpisywania traktatu, lecz wcześniej. W wyborze języka, w którym ten traktat staje się wyobrażalny. Szwecja i Hiszpania pokazują inny model. Język własny jako twierdza, a obcy jako narzędzie. Szwecja w XVIII wieku ściśle powiązała politykę językową z profesjonalizacją biurokracji. Dyplomaci mielą pisać do centrum wyłącznie po szwedzku. Język narodowy w komunikacji z centralą stanowił narzędzie zarządzania. Pozwalał ujednolicać raportowanie i zachować kontrolę nad opisem świata zewnętrznego. Francuski był synonimem elegancji i świata salonów. Język administracji służył do decyzji, a francuski do chwytania aluzji i tonu. W dyplomacji smak sytuacji bywa kluczową informacją. Szwedzka polityka traktowała francuski jako instrument obserwacji. Język własny stanowił kręgosłup, a francuski stał się narzędziem operacyjnym i kulturowym. Kręgosłup bez narzędzi jest sztywny. Narzędzia bez kręgosłupa są bezpańskie. Hiszpania traktowała hiszpańszczyznę jako znak mocarstwowej godności. W XVIII wieku język stanowił symbol suwerenności korony. Statusu, którego nie wolno było oddać bez walki. W dyplomacji uznanie poprzedza konkretne działania. Rezygnacja z języka własnej godności może być odczytana jako kapitulacja polityczna. Madryt łączył ideologię z pragmatyką. Na sztandarze, hiszpański w terenie, francuski i włoski. Sfera wywiadowcza najlepiej obnaża tę naturę. Tutaj język operacyjny nie pyta o dumę, lecz o rezultat. To modelowy przykład rozdzielenia języka symbolicznego od funkcjonalnego. Państwo dojrzałe wie, że musi posiadać oba. Błąd językowy w dyplomacji to nie kwestia gramatyki. To błędne rozpoznanie sytuacji władzy. Można poprawnie odmienić czasownik i politycznie odmienić własny status na gorszy. Szwecja i Hiszpania są przykładami oporu wobec francuskiej hegemonii. Francuski był potężny, lecz nie absolutny. Mógł być językiem salonu, ale nie musiało nim być centrum państwa. Kluczowa staje się tutaj ekologia języków, gdzie nie chodzi o dominację, lecz o niszę i równowagi. Języki przypominają waluty. Łacina była walutą autorytetu francuskiego, prestiżu dyplomatycznego, a języki narodowe stały się walutą suwerenności. W Szwecji język narodowy zbudował nowoczesne państwo administracyjne. Państwo bez własnej terminologii skazuje się na intelektualny import. Myśli wówczas cudzymi kategoriami. Suwerenność formalna nie wystarczy. Niezbędne jest własne instrumentarium pojęciowe. Hiszpania pokazuje, że język imperialny może zachować prestiż, nawet gdy słabnie jego użyteczność. Język mocarstwa to pamięć dawnej siły. Zasób, jeśli podtrzymuje godność, lecz ciężar, gdy prowadzi do złudzeń. Hiszpańska dyplomacja balansowała między dumą a skutecznością, nie myląc zachowania twarzy z zatykaniem uszu. Instrumentalne użycie obcych języków nie odbiera suwerenności. Traci się ją dopiero wtedy, gdy narzędzie staje się panem. Podobnie było z francuszczyzną w XVIII wieku. Była niezbędna, ale nie musiała być absolutem. Oficjalny język obrazuje, jak państwo pragnie być postrzegane, język praktyki ujawnia natomiast, jak musi ono działać. Dojrzałość polega na tym, by nie zamieniać narzędzia w fetysz. Język własny staje się fetyszem, gdy maskuje brak skuteczności, język obcy, gdy ma udawać nowoczesność. Nowoczesność bez własnego głosu jest zależnością w eleganckim płaszczu. Suwerenność bez zdolności komunikacji zaś samotnością w narodowym mundurze. Prawdziwa przewaga polega na umiejętności rozróżnienia, kiedy mówić językiem własnym, kiedy prestiżu, a kiedy operacyjnym. Polityka językowa była sztuką funkcjonalnego pluralizmu. Języki nie były lepsze lub gorsze, były właściwe lub niewłaściwe dla danej sytuacji. Błąd tkwił w pomyleniu jego funkcji. W polityce językowej deficyt świadomości zawsze ktoś spłaca. Analiza wczesnej amerykańskiej dyplomacji wymaga perspektywy nowej historii dyplomacji. Nie wystarczy badać traktatów, trzeba dostrzec ludzi i nieformalnych pośredników. Decyzje dojrzewały nie tylko w kancelariach, ale przy stole i w teatrze. Francuski był językiem tego krążenia. Amerykanie musieli zrozumieć, że dyplomata bez kompetencji językowej jest politycznie kulawy. Nowa Republika musiała opanować obyczaje i konwersacje starych dworów. Przykładem klęski była misja Williama Lee w Wiedniu. Nie znał on ani francuskiego, ani niemieckiego. Ta luka skazała go na izolację. Misja Lee dowodzi, że suwerenność polityczna wymaga kompetencji komunikacyjnej. Bez niej reprezentant państwa pozostaje jedynie petentem stojącym za szybą. Polityka czasem wyklucza elegancko, kontynuując rozmowę w języku, którego przybysz nie rozumie. Na tym tle Benjamin Franklin jawi się jako przeciwieństwo Lee. Rozumiał on społeczną funkcję własnej niedoskonałości. Świadomie budował wizerunek republikańskiego mędrca, czyniąc z prostoty języka znak cnoty i autentyczności. To nie była gramatyka, to była strategia. Franklin udowodnił, że kompetencja językowa to zdolność użycia języka stosownie do celu i własnej pozycji. Dyplomata nie tylko przekazuje stanowisko. On ucieleśnia państwo. Osobowość Franklina stała się marką republiki. Dyplomacja jest sztuką takiego stylizowania rzeczywistości, aby stała się ona politycznie skuteczna. To był twardy interes, który potrzebował kulturowej opowieści. Franklin ją dostarczył. Pozwolił francuskim elitom widzieć w amerykańskiej sprawie coś więcej niż geopolityczny manewr. Jego niedoskonały język nie kompromitował. Stał się podpisem stylu i narzędziem wpływu. Podczas gdy Lee był niekompetentny, Franklin uprawiał dyplomację językowej asymetrii, czyniąc swoją odmienność zasobem. Suwerenność to bowiem relacja uznania. Język jest tu instrumentem inicjacji. Kto opanuje go twórczo, może narzucić własny obraz. Franklin potraktował język jako pole kreacji politycznej. Lee został przez niego pokonany. W tej historii uwidacznia się napięcie między republikańskim projektem a arystokratycznym kodem. Stany Zjednoczone musiały komunikować swoje wartości w świecie rządzonym przez inne nawyki formy. Przekład stał się tu negocjacją świata, a nie tylko słownika. Strategia Franklina dowiodła, że język może służyć subwersji. Przypadek ten pokazuje, że język dyplomacji to miękka infrastruktura państwowości. Dyplomata jest tłumaczem państwa na język cudzej wyobraźni politycznej. Tu powraca kwestia pośredników. Lee, nie znając języków, był całkowicie zależny od osób trzecich. Franklin mógł działać samodzielnie. Różnica tkwi w kontroli znaczenia. Dyplomata kompetentny językowo używa tłumacza jako wsparcia. Dyplomata niekompetentny jest przez niego zastępowany. Kontrast między Lee, Franklinem i Adamsem pozwala wyróżnić trzy modele kontaktu z obcym językiem. Lee reprezentuje model braku. Franklin uosabia model twórczej niedoskonałości. Adams reprezentuje model profesjonalny. Trzeba mówić na tyle cudzym językiem, by zostać uznanym, i na tyle własnym tonem, by nie zostać wchłoniętym. Franklin rozumiał to intuicyjnie. Jego sukces polegał na stworzeniu postaci bliskim francuskim wyobrażeniom, która jednak nie traciła własnej odrębności. Wczesna dyplomacja amerykańska była w istocie tłumaczeniem niepodległości na język europejskiego interesu i oświeceniowej filozofii. W polityce międzynarodowej czytelność jest zasobem. Państwo, które potrafi opisać siebie w kategoriach zrozumiałych dla innych, zyskuje szansę na uznanie i podmiotowość symboliczną. Suwerenność polityczna potrzebuje sprawności semiotycznej. Nie wystarczy istnieć, trzeba znaczyć. Świat przyjmuje nowe państwo wtedy, gdy zaczyna z nim rozmawiać jak z podmiotem. W ostatecznym rozrachunku nowożytna dyplomacja uczy nas, że suwerenność bez zdolności komunikacji jest jedynie dumną samotnością w narodowym mundurze. Prawdziwa władza nie zaczyna się od podpisu pod traktatem. Zaczyna się w momencie, gdy potrafimy narzucić własny ton rozmowy lub inteligentnie rozegrać cudzą wyobraźnię. Czy zatem w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez cyfrowe translatory, wciąż istnieje miejsce na tę subtelną sztukę przełączania kodów, która kiedyś decydowała o losach prowincji i imperiów?